tym odcinku będziemy mówić o teorii flag. Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Teoria flag jest pojęciem stworzonym przez Harry'ego Schulza, który był inwestorem i libertarianem urodzonym w latach 20. XX wieku. Jest to pojęcie, które definiuje takie ogólne zasady dywersyfikacji, którą możemy zrobić po to, żeby uniezależnić się od kontroli na przykład jednego kraju. Ten termin istnieje już od lat 60. Później został jeszcze rozwinięty przez W.J. Hilla, co prawdopodobnie jest pseudonimem kolejnej osoby, która stworzyła koncepcję perpetual travelera, czyli osoby, która przez to, że przenosi się, podróżuje cały czas, to nie podlega obowiązkom narzuconym przez dowolny jeden kraj. I teraz już coraz trudniej jest wykorzystywać te zasady perpetual travelera, osoby, która właśnie podróżuje cały czas. Natomiast wciąż teoria flag jest aktualna i to jest bardzo dobry pomysł, żeby podążać za tymi ramowymi zaleceniami. Więc po kolei. Pierwsza flaga w tej teorii to jest twój paszport albo twoja narodowość. Tak jak mówiłem, podstawowy cel tej teorii to jest takie bezpieczeństwo i niezależność. Tak więc, gdy mamy możliwość podzielenia naszej lojalności względem kraju, który wydał nasz paszport, to już jest wielka korzyść, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie nasz kraj popadnie w konflikt z jakimś związkiem krajów czy z jakimś pojedynczym krajem i możemy mieć dużo większe problemy, żeby powiedzmy podróżować, czy tak zresztą zdarzyło się niedawno z Ukrainą i z różnymi krajami, gdzie jest trochę niejasna sytuacja polityczna, szczególnie jeśli osoby na przykład zmieniały ten paszport z ukraińskiego na rosyjski, będąc w Krymie. Więc mając taką możliwość posiadania dwóch paszportów, zawsze możemy wybrać tak naprawdę, z którego paszportu lepiej jest nam skorzystać. I tutaj mam też znajomych, którzy mają to szczęście, że udało im się akurat znaleźć kraj, w którym jest możliwy taki układ posiadania dwóch paszportów i dwóch narodowości. Tutaj wiele osób korzysta między innymi ostatnimi czasy z posiadania paszportu polskiego i brytyjskiego, ale mam też znajomych, którzy mają na przykład paszport australijski i są też kraje, które pozwalają w różne sposoby na to, że można zdobyć ich paszporty. Tutaj najczęściej to polega na przebywaniu fizycznym w danym kraju przez kilka lat, ale to nie jest jedyna możliwość, bo niektóre kraje pozwalają na zdobycie paszportu poprzez inwestycje i to też jest popularny sposób na to, jeśli na przykład ktoś spoza Unii Europejskiej chce mieć możliwość podróżowania po strefie Schengen, to kupuje paszport poprzez inwestycje na przykład w Portugalii, ale możemy my zrobić odwrotnie. Najprościej to zrobić nawet jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Tam określona suma pieniędzy tak naprawdę czy poprzez zainwestowanie w daną firmę, czy poprzez nieruchomość umożliwi nam zdobycie tego paszportu. Oczywiście każde obywatelstwo wiąże się też z określonymi obowiązkami, więc tutaj kluczem jest znalezienie kraju, który da wam jak najwięcej praw względem tych obowiązków. No chyba, że będziecie je mogli spełnić. Druga flaga to rezydencja podatkowa. Najlepiej w raju podatkowym. Dlaczego to jest bardzo ważne? Wiele krajów ma system nakładania podatków na zasadzie terytorialnej, czyli płacilibyście tylko od dochodu, które zarabiacie na terenie tego kraju. Czyli jeśli pracujecie zdalnie dla firmy zagranicznej, to nawet mimo tego, że przebywalibyście w tym kraju, to nie musielibyście w ogóle płacić podatku dochodowego od właśnie przychodów z tytułu takiej pracy spoza tego kraju. Jest to oczywiście całkowicie legalne, jest lista takich krajów, które tak działają. Oczywiście jest też drugie ekstremum. Są kraje, które mają wyjątkowo niekorzystne te zasady opodatkowania. Na przykład jeśli ktoś ma rezydencję podatkową, czyli jeśli jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę tak długo, jak będzie miał ten paszport, to obywatelstwo, to do końca życia musi płacić podatki do Urzędu Skarbowego w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj mamy całe spektrum tych obostrzeń i warto jest wybrać kraj, który rzeczywiście nie daje tutaj, nie ma takich ostrych reguł. Jeśli chodzi o przenoszenie swojej rezydencji podatkowej, to też nie jest takie proste. Ogólnie tutaj trzeba pamiętać o tym, że nie wystarczy tylko przebywać mniej niż pół roku w jednym kraju, na przykład mniej niż pół roku w Polsce. Trzeba też spełnić określoną liczbę dodatkowych kryteriów, takich jak tak zwane centrum życiowe, ośrodek centrum życiowego. Czyli musimy udowodnić, że nie wiąże nas nic konkretnie akurat najbardziej z tym oryginalnym krajem, tylko rzeczywiście przynieśliśmy się w całości do nowego. Także trzeba to udowadniać, ale znam osoby, które rzeczywiście przenosiły rezydencję podatkową i jest to bardzo dobry sposób, szczególnie jeśli faktycznie dużo podróżujecie albo dużo planujecie podróżować, to warto już przygotować się do tego z wyprzedzeniem, żeby potem zmiana takiej rezydencji odbyła się łatwiej. Wiem, że mam znajomych, którzy na przykład korzystali z tak zwanych krajów przejściowych, czyli przynosili tymczasowo rezydencję podatkową na przykład do Niemiec, bo tam to jest dosyć łatwe. Wystarczy tak naprawdę pokazać, że mamy na przykład wynajem danego mieszkania i przebywamy w tym kraju przez kilka miesięcy i już tutaj można rozpocząć te formalności zdobycia nowej rezydencji, chociaż tutaj celem byłoby oczywiście pozbycie się poprzedniej rezydencji podatkowej, na przykład polskiej. Trzecia flaga to jest prowadzenie firmy za granicą. I tutaj idealne jest, gdy znajdziemy kraj, który nakłada niskie podatki, niski CIT, czyli niskie podatki od przedsiębiorstw oraz niskie koszty działalności, prowadzenia firmy. Są kraje, gdzie rzeczywiście bardzo popularne jest zakładanie spółek właśnie poprzez te kryteria. czy to Hongkong, czy Singapur, Emiraty Arabskie. Dużo osób też zakłada spółki w niektórych stanach w USA, na przykład w Delaware. I ostatnimi czasy też coraz popularniejsze jest zakładanie i prowadzenie spółek w Estonii. I tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o tych bardziej korzystnych podatkach, ale tutaj między innymi też mówimy o tym, że bardzo często cała ta infrastruktura jest dużo lepiej zbudowana. Ten system prawny często jest dużo bardziej dojrzały, co pozwala nam na to, że możemy planować długoterminowo prowadzenie biznesu z danego kraju. Możemy nie bać się, tak jak jest w Polsce, nie bać się, że z dnia na dzień zostanie stworzony przepis i wbrew tutaj prawu, że prawo nie działa wstecz. Niestety w Polsce to nie działa. Były kilkukrotnie sytuacje, gdzie pojawiały się nowe przepisy, które wymagały rzeczywiście dostosowania się i zapłacenia na przykład podatków wstecz. Tutaj mowa na przykład o kryptowalutach. Więc jest to kraj, niestety w Polsce bardzo wiele przedsiębiorców ucieka. I to jest wina bezpośrednio naszych polityków, którzy niestety tworzą przepisy w tak bardzo nieprzejrzysty sposób i tak bardzo nieprzewidywalny sposób, gdzie nie da się kompletnie polegać na takim systemie. To są powody, dla których bardzo wiele osób decyduje się na zakładanie spółek za granicą. Tutaj w ciągu ostatnich lat również to staje się coraz trudniejsze, dlatego że poszczególne kraje, szczególnie Unii Europejskiej, starają się powstrzymywać obywateli krajów przed właśnie zakładaniem spółek w innych krajach. Pomimo tego, że to jest całkowicie legalne, to po prostu kraje starają się zatrzymać majątek u siebie zamiast tego, że właśnie rzeczywiście ucieka zarówno kapitał, jak i osoby, które mogą łatwo znaleźć zatrudnienie za granicą, czyli takie najbardziej mobilne. Kraje starają się zapobiec temu. Ale także wystarczy znaleźć sobie słowo kluczowe CFC, czyli zagraniczne spółki kontrolowane, i tam możemy więcej dowiedzieć się o tym, co to za wymogi, co to za kryteria, które powodują na określenie, że dana spółka jest podmiotem zagranicznym kontrolowanym. Natomiast tak jak mówiłem, są pewne sposoby na to, żeby nadal, szczególnie jeśli pracujecie zdalnie, szczególnie jeśli prowadzicie na przykład biznes w internecie, jeśli nie jesteście związani z danym krajem, tylko rzeczywiście wszystko odbywa się przez internet, to nie ma obowiązku, żeby tą działalność prowadzić akurat w kraju, z którego pochodzicie, czy gdzie przebywacie. To jest relikt przeszłości i myślę, że z biegiem czasu coraz więcej osób będzie starało się dywersyfikować pod tym kątem i powstrzymywać taką zwiększającą się kontrolę danych krajów, co oczywiście jest z korzyścią dla tych krajów, ale myślę, że każdy rozsądny człowiek powinien zwracać na to uwagę i powstrzymywać kraj przed tym. Kolejna flaga to jest trzymanie waszego majątku. Tutaj warto jest rzeczywiście pomyśleć nad tym, szczególnie jeśli dużo podróżujecie, żeby nie inwestować na przykład tylko i wyłącznie w jednym kraju. Jest takie pojęcie, które nazywa się home bias. To jest pojęcie, które mówi o tym, że inwestorzy z danego kraju mają taką niezdrową koncentrację do inwestowania właśnie z kraju ich pochodzenia, co może wydawać się logiczne w początkowych latach waszego życia albo w tym momencie, ale jeśli zdarzy się, że rzeczywiście będziecie podróżować, no to zdacie sobie sprawę, że szczególnie jeśli pochodzicie z mniejszego kraju, takiego nawet jak Polska, ja tutaj często w rozmowach, kiedy mówię w trzeciej osobie w takiej formie, to często słyszę zdziwienie, ale tak to trzeba traktować, że rzeczywiście jesteśmy w jakimś kraju, tutaj w Polsce, i musimy to traktować, że jest to jeden po prostu z wielu krajów, i jeśli chcemy podróżować i myślimy tutaj o dywersyfikacji globalnej, no to musimy traktować Polskę jako jeden z krajów i lepiej jest rozłożyć te nasze inwestycje tak, aby jakieś zawirowania geopolityczne, tutaj na pewno waluty są bardzo ważne, ale to nie tylko chodzi o waluty. Załóżmy, gdyby się okazało, że jeszcze bardziej trudne będzie podróżowanie, albo jeśli nastąpią jakieś zmiany w prawie do przemieszczania się z różnych względów, no to nie chcemy na przykład wszystkich inwestycji w nieruchomości trzymać w Polsce, w jednym kraju. Jeśli inwestujemy w metale szlachetne, no to czemu musimy przetrzymywać akurat je w Polsce, kiedy możemy wykupić sobie na przykład skrytkę depozytową w innych krajach, jak na przykład w Singapurze. Także jest bardzo wiele możliwości na to, żebyśmy albo inwestowali na giełdzie z ekspozycją na inne kraje, albo nawet fizycznie nasze aktywa, czy to nieruchomości, czy to metale szlachetne, czy to cokolwiek innego, sztuka, trzymali w innych krajach. Kolejna flaga, piąta, to jest rozrywka, czyli gdzie spędzamy wolny czas i gdzie odpoczywamy. Tutaj najbardziej korzystne są kraje z niskim podatkiem od konsumpcji, z niskim VAT-em, ale z wysokim komfortem życia. Mam tutaj kilka ulubionych krajów. Myślę, że wysoko tutaj jest wiele krajów w południowo-wschodniej Azji, ale też niektóre kraje Ameryki Południowej, na przykład Kolumbia czy Europa Wschodnia. Tam wszędzie można żyć bardzo dobrze, ponosząc dużo niższe koszty, więc zresztą w bardziej rozwiniętych krajach to jest powszechne, że mnóstwo ludzi na określone miesiące, na przykład na miesiące zimowe, rzeczywiście przenosi się do cieplejszego miejsca, czyli na przykład Kanadyjczycy przenoszą się na Florydę albo można rzeczywiście przenieść się na południe Europy czy gdziekolwiek indziej, gdzie niekoniecznie musi być drożej tam, gdzie mieszkamy na co dzień, ale po prostu możemy tam lepiej odpoczywać i lepiej się czuć. Kolejna flaga, szósta, to jest twoja prywatność twoich plików cyfrowych, własności twojej cyfrowej, intelektualnej i wolność też szeroko rozumiana, czyli tutaj chodzi o to, aby dbać o prywatność swoich danych, aby pamiętać o tym, żeby starać się o szyfrowanie swoich danych, ale też o kopie zapasowe, tak aby na przykład nie pozwolić na to, żeby trzymać, powiedzmy, ważne dla nas pliki, które powiedzmy, które są waszą pracą, czyli na przykład wasza wartość intelektualna, wasza książka, wasza muzyka, czy wasze jakieś materiały związane z działalnością biznesową, czy po prostu historia, czy wasza korespondencja. żeby chronić te wszystkie materiały przed kontrolą danego kraju, nawet przed atakami hakerów, którzy mogliby starać się rzeczywiście potencjalnie kiedyś wykradać waszą tożsamość i wykorzystywać to jako sposobu na właśnie na zarobek, czyli takie bezpieczeństwo. Więc tutaj zwracam uwagę, że warto oprócz tych kopii zapasowych i szyfrowania plików, warto włączać weryfikację dwuetapową w różnych serwisach, z których korzystacie. Warto też pomyśleć o tym, gdzie trzymacie swoje maile. Jeśli zależy wam bardzo na prywatności, to polecam serwis ProtonMail zamiast na przykład Gmaila, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo tutaj informacji o sobie oddajemy innym. I tutaj chodzi o kontrolę nad tą waszą własnością intelektualną. Siódmą flagą to są wszelkiego rodzaju aktywa cyfrowe, które jako takie rzeczywiście mogą pozwolić wam na bardzo dużą niezależność w razie jakichś takich scenariuszy bardzo negatywnych, które mogą mieć długofalowe, bardzo poważne skutki, czyli mowa tutaj o tak zwanym globalnym resecie, gdyby rzeczywiście byłoby dalsze pogłębienie kryzysu, gdyby waluty fiducjarne, czyli tak zwane fiat currencies upadły, no to oprócz metali szlachetnych, oprócz złota, to właśnie aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, na przykład Bitcoin, pozwolą wam na bycie niezależnym. I jest to bardzo dobry pomysł, żeby już teraz przygotować się na to i rzeczywiście posiadać pewną część waszych inwestycji w kryptowalutach po to, żeby po prostu zabezpieczyć się przed wszystkim. Te 7 flag, o których przed chwilą wspomniałem, to jest taki kanon, to są rzeczywiście zasady, które jak mówiłem istnieją już od kilkudziesięciu lat i które warto wykorzystywać jako takie zasady, które warto mieć w głowie, o których warto myśleć. Nie musicie od razu zacząć podążać za nimi wszystkimi, ale warto przemyśleć, czy warto, jeśli rzeczywiście chociaż poszczególne elementy z tego systemu udałoby wam się wdrożyć. Myślę, że szczególnie teraz, kiedy praca zdalna staje się coraz popularna, myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy tego, że w kolejnych latach prawdopodobnie czeka nas ogromna stopniowa ewolucja tego, jak postrzegamy to, gdzie mieszkamy na co dzień. Dlatego, że w przeszłości było tak, że rodziliśmy się w jednym miejscu i najczęściej tam zostawaliśmy. Więc jeśli chcieliśmy zmienić nasze otoczenie, to jedyny sposób, w jaki mogliśmy to zrobić, to była próba wpływu na rząd, czy to na jakiś lokalny samorząd, jeśli chodzi o społeczność lokalną, czy jeśli chodzi o politykę krajową. Tak było w przeszłości. W tym momencie, kiedy stajemy się coraz bardziej niezależni od miejsca, gdzie się znajdujemy, dlatego że możemy rzeczywiście zarabiać wszędzie, pracując zdalnie, tutaj możemy już zacząć głosować nogami, czyli tak naprawdę jeśli nam się gdzieś nie podoba, jeśli dane miejsce nakłada na nas zbyt wysokie podatki i nie daje nic w zamian, dlatego że na przykład jest bardzo wysoka biurokracja, czy nie podoba nam się sposób zarządzania krajem, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby przenieść się do kraju, który jest dla nas bardziej atrakcyjny. I właśnie dlatego w ostatnim dziesięcioleciu coraz więcej krajów zaczęło konkurować właśnie o osoby pracujące zdalnie poprzez stworzenie różnego rodzaju wiz ściśle dla cyfrowych nomadów, poprzez dawanie im różnego rodzaju incentyw, czy to jeśli chodzi o mniejsze podatki, na przykład Gruzja pozwala na założenie działalności gospodarczej i płacenie, z tego co pamiętam, 1% podatku, więc wiele moich znajomych tam już się przeniosło. Czy to w ogóle, jeśli chodzi o bardzo liberalne podejście, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, czyli kraje takie jak na przykład Estonia pozwalają na tak naprawdę minimalne obłożenie tymi obowiązkami, bo wystarczy, że raz w roku dokonujemy tego rozliczenia, ale na bieżąco nie musimy wcale kontaktować się rzeczywiście z urzędami, bo to wszystko jest tak zautomatyzowane, tak uproszczone, że nie musimy martwić się o ten cały narzut formalności, tylko po prostu możemy skupić się nad tym, nad czym pracujemy, nad naszym biznesem. Także teraz, kiedy rzeczywiście coraz więcej krajów będzie nam pozwalać na te przenosiny albo nawet zachęcać nas do tego, gdy zawczasu przygotujemy się już na to, żebyśmy się przenieśli, to rzeczywiście dużo prościej będzie zrobić taki ruch. I to wcale nie jest pieśń przyszłości, bo to się dzieje już w tym momencie. Nie wiem, czy widzieliście, już w zeszłym roku był taki news, że Elon Musk szukał miejsca do postawienia fabryk swoich firm, chyba dla Tesli. I rzeczywiście poszczególne stany w USA zaczęły konkurować, który z nich da mu najlepsze warunki do prowadzenia właśnie rzeczywiście tej fabryki. No i te stany konkurowały podatkami, incentywami podatkowymi. No i rzeczywiście Musk wybrał jeden ze stanów, gdzie otworzył fabrykę, i która działa tam do tej pory, zatrudniając wiele ludzi. I to jest tylko w skali jednego kraju, ale coraz więcej krajów rzeczywiście już zaczęło tworzyć te wizy, tak jak mówiłem, i z biegiem czasu będzie ich coraz więcej. Widziałem też na przykład, że Tajlandia już prowadziła możliwość wykupienia tak zwanej Elite Visa, gdzie możemy wykupić sobie możliwość pobytu w Tajlandii przez 5, 10, 20 lat i nie płacenia podatku w ogóle od przychodów z zagranicy. Dlatego, że oczywiście nadal będziemy płacić bardzo dużo podatku, ale w innej formie. Przede wszystkim wydając w tym kraju, czy to kupując nieruchomości, to po prostu na co dzień żyjąc, czy to właśnie zatrudniając ludzi w danym miejscu. Więc te bardziej nowoczesne kraje już widzą te możliwości i starają się konkurować o tych specjalistów, którzy rzeczywiście mogą się przeprowadzać. Więc warto tutaj dostrzegać te możliwości i warto już obserwować to i mieć możliwość korzystania z tego wszystkiego, jak tylko się pojawi, bo bardzo często rzeczywiście bycie tak zwanym early adopterem popłaca, bo rzeczywiście skala jest wtedy mniejsza i mamy możliwość być jednymi z tych pierwszych osób, które to testują i zmieniać tak naprawdę więcej osób, czyli wpływać na codzienne życie innych osób. Ale kończąc, chciałem podkreślić, że tak naprawdę zamysłem teorii flag nie jest przede wszystkim zmniejszanie kosztów prowadzenia czy to naszego biznesu, czy to zmniejszenia ilości podatków, które płacimy. Jeśli myślimy o tym w taki sposób, no to podchodzimy do tego no niepoprawnie i to jest niebezpieczne. Tutaj kluczowe jest właśnie bycie niezależnym i dlatego właśnie twórca tej teorii, Harry Schulz, też jest bardzo znany w środowisku libertarianów. Więc chodzi tutaj o tą wolność, chodzi o to, żebyśmy byli niezależni, żeby żaden kraj nie mógł kontrolować was i nie mógł spowodować rzeczywiście, żeby no, ograniczyć was przed przeniesieniem się. Czyli chodzi o to, żebyśmy byli wolni i żebyśmy mogli świadomie i swobodnie decydować o tym, gdzie chcemy mieszkać, czym się chcemy zajmować, jak chcemy dysponować swoim majątkiem, swoimi zarobkami, gdzie chcemy inwestować, bo myślę, że każdy powinien o tym decydować osobiście, oczywiście pozostając w pełni zgodnymi z prawem i oddając tutaj też do kraju, któremu zawdzięczamy naszą edukację, bo to, o tym też trzeba pamiętać, że nie fair byłoby, szczególnie w poszczególnych zawodach, gdzie kończymy w Polsce darmową edukację publiczną i wyprowadzamy się za granicę. Myślę, że tutaj to wymaga też pewnej odpowiedzialności, żeby zrozumieć, że to nie chodzi, tak jak mówiłem, o unikanie płacenia podatków, co jest nielegalne, tylko chodzi po prostu o tak mądre działania, które powodują rzeczywiście być może efektywne koszty prowadzenia naszego biznesu będą mniejsze, czy będziemy mogli łatwiej ten biznes prowadzić, bo w tym nie ma absolutnie nic złego i trzeba to sobie jasno powiedzieć, że to jest jak najbardziej w porządku. W kolejnych odcinkach więcej będę mówił o tym, w jaki sposób pracując zdalnie możemy zwiększyć te korzyści tak naprawdę z naszej pracy, na przykład poprzez przeniesienie się do innego kraju, które da nam więcej możliwości. Jeśli zainteresowały Cię koncepcje, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku, zapraszam Was na moją stronę internetową na zdalniaku.pl, gdzie zamieściłem linki, gdzie możecie więcej poczytać właśnie o nich i możecie zapoznać się z informacjami, jak wdrożyć te koncepcje w życie. Słyszymy się na zdalniaku.pl.